Słowa do słowa.
31. niedziela zwykła, rok A. Z księgi Malachiasza. Czy nie jeden Bóg was stworzył? Czy nie jeden jest Ojciec was wszystkich? Z psalmu 131. O Panie, moje serce nie wywyższa się, ani moje oczy nie patrzą wyniośle. Nie ubiegam się o wielkość, ani o cudowność mnie przerastającą. Z pierwszego listu do Tesaloniczan. Z tego powodu również my dziękujemy bez przerwy Bogu, że przyjmując od nas słowo wieszczące o Bogu, nie ludzkie przyjęliście słowo, ale jak jest naprawdę, słowo Boga, który w was, ponieważ wierzycie, działa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Kto wywyższać się będzie, zostanie poniżony, a kto się będzie uniżał, zostanie wywyższony. Siostry i bracia, aż się trochę przekornie uśmiecham dzisiaj, czytając liturgię na tę niedzielę, ponieważ akurat w mojej parafii będziemy przeżywać uroczystość odpustową, związaną z nadanym przed laty dekretem błogosławionego już dzisiaj kardynała Stefana Wyszyńskiego o łasce udzielonej na pierwszą niedzielę po uroczystości Wszystkich Świętych, by cieszyć się i dziękować Bogu za Jego opatrzność, którą okazuje Kościołowi, okazuje naszej parafii przez przyczynę niepokalanej dziewicy. W związku z tą uroczystością będziemy w naszej parafii słuchać innych tekstów biblijnych, ale razem z wami, siostry i bracia, chcę na chwilę usiąść przy słowie, które Bóg daje całemu Kościołowi właśnie na tę 31. niedzielę okresu zwykłego. A jest to słowo niezwykle wymagające, a przynajmniej taki mocny akcent słyszymy w pierwszym czytaniu. Ostatnia księga pierwszego przymierza, proroctwo Malachiasza, bardzo konkretne, bardzo wyraziste, mocne wezwanie do nawrócenia serca i jednocześnie ukazanie, czym jest odejście od Boga, jak ogromne sieje spustoszenie w sercach całej wspólnoty, całego narodu. Tekst, który stawia nam dziś Kościół przed oczy, to słowo do kapłanów. W kontekście tego wszystkiego, co się dzieje w ostatnich miesiącach, latach, w jaki sposób postrzega się Kościół, wiarygodność tych, którzy są pasterzami Kościoła i w ogóle wszystkich wiernych, to w jaki sposób patrzy się na nas, wierzących, wydaje się być jeszcze spotęgowane przez słowo Malachiasza. Ale czasami trzeba właśnie usłyszeć gorzkie słowo, słowo prawdziwe, a co jak co, słowo Boże zawsze jest prawdziwe, właśnie po to, by wystartować na nowo, by dać sobie samemu szansę, tak osobiście i jednocześnie wspólnotowo, na to nawrócenie serca. Bóg bardzo krótko mówi we wcześniejszych wersetach do swojego ludu: nie podobacie mi się. Swoim postępowaniem sprawiacie, że skalane jest moje imię. Traktujecie mnie lekceważąco. Ale kapłani nie mogą czuć się w tym momencie jakoś wyżej niż ci, do których skierowane są te pierwsze wersety. Bo chwilę później uwaga proroka, a zatem uwaga Boga, ogniskuje się właśnie na tych, którzy służą w świątyni. To bardzo mocne, potężne wręcz wezwanie do głoszenia prawdy, do poddania się i do zasłuchania w słowo Boga, Jeżeli nie posłuchacie i jeżeli nie umieścicie sobie w sercu tego, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan, Wszechwładca, wyślę przeciw wam przekleństwo. Obłożę klątwą wasze błogosławieństwo, przeklnę je. W pył zamienię wasze błogosławieństwo i już go u was nie będzie, dlatego, że nie chcecie wziąć sobie tego do serca. Trudno mi się czyta to słowo, a jednocześnie chcę je usłyszeć jako słowo miłości i miłosierdzia. Bóg nie tyle grozi kapłanom. On próbuje ich ostrzec, próbuje mnie dziś ostrzec, przed tym, bym nie ulegał obłudzie, bym nie był hipokrytą, bym nie lekceważył tego, co mówi Pan i co robi Bóg dziś w świecie. Moje przymierze było przymierzem życia i pokoju. Wargi kapłana powinny trzymać się mądrości. W jego ustach bowiem szukać będą prawa. Jest on przecież wysłannikiem Pana. I bardzo przykra konkluzja, którą prorok zamieszcza w 9 wersecie 2 rozdziału swojej księgi. Ja zatem sprawiłem, że jesteście w pogardzie i że lekceważą was wszystkie ludy, bo nie trzymaliście się mojej drogi i stronniczo korzystaliście z prawa. Czy nie jeden Bóg was stworzył? Czy nie jeden jest ojciec was wszystkich? Zdaje się, że słowo skierowane do proroka Malachiasza bardzo mocno koresponduje z tym, co widzieliśmy na ostatnim synodzie, na tej sesji synodalnej rzymskiej. To w jaki sposób Kościół szuka dziś sposobów dotarcia do człowieka, a z drugiej strony w jaki sposób Kościół ma dziś słuchać Ducha Świętego, który nie przestaje działać, który wciąż budzi nowe, który sprawia, że miłość Boga chce być aktualizowana właśnie w takim świecie, w jakim żyjemy. W takim świecie, który mierzy się z konkretnymi problemami, nie tracąc tożsamości, nie tracąc fundamentów, nie rezygnując z tego, co najważniejsze. Mamy słuchać i mamy widzieć, że wszystkich nas stworzył jeden Bóg. Jesteśmy wezwani do pokory wobec Ewangelii, wobec miłości, wobec ofiary, którą Chrystus złożył dla zbawienia nas wszystkich. I właśnie taka postawa serca sprawia, że możemy wychodzić z mocą Ewangelii, mocą Słowa Bożego do tych, którzy nie widzą jeszcze tego światła, których życie jest ogarnięte rozmaitą ciemnością. Dlatego bardzo cieszę się, że odpowiedzią czy kontynuacją tego pierwszego czytania jest Psalm 131. O Panie, moje serce nie wywyższa się, ani moje oczy nie patrzą wyniośle. Nie ubiegam się o wielkość, ani o cudowność mnie przerastającą. Przeciwnie, staram się być skromny w myślach. Ale duszę swoją uczę tego, co wyższe. Jak niemowlę odstawione od piersi jego matki, aby na mą duszę spłynęła nagroda. Niech Izrael opiera swe nadzieje na Panu i teraz, i na wieki. Nie muszę być ponad innymi. Nie chcę żadnej wyniosłości w swoim spojrzeniu. Nie mam zamiaru ubiegać się o wielkość, ani o jakąś cudowność, która mnie przerasta. Choć kiedy przypominam sobie wcześniejsze lata i przed seminarium, i w czasie seminarium, i gdy przyjąłem święcenia, to ze wstydem nad niektórymi z obecnych wtedy pragnień próbuję opuścić zasłonę milczenia. Ta liturgia jest dziś dla mnie niezwykle ważną i cenną lekcją. Bo myślę, że każdy z nas zauważy, że Bóg chce nas poprowadzić ciągle w górę. Że mamy uczyć nasze dusze tego, co wyższe. Tak jak niemowlę, które jest odstawione od piersi jego matki. By uczyć się życia. By widzieć wszystko z perspektywy oczu, no właśnie, z perspektywy Boga. Bo ten obraz, który kreśli psalmista, to obraz dziecka, które jest na ramionach swojej mamy, już odstawione od piersi, ale mocno trzymane na ramionach. I to dziecko właśnie chłonie świat, patrzy na wszystko z wysokości, a może i nawet trochę ponad głową swojej mamy. Ten psalm próbuje nam przekazać jeszcze jedną ważną informację. Kiedy dziecko jest tak blisko swojej mamy, kiedy postrzega świat z perspektywy jej oczu, potrafi też usłyszeć najdrobniejszy szept. Każde słowo, nawet w zachwycie, nawet w zaaferowaniu całym zewnętrzem, potrafi usłyszeć głos swojej matki. To bardzo mocne wezwanie do nas, do każdego z nas, abyśmy uważnie słuchali tego, co chce nam powiedzieć nasz Ojciec Niebieski. Dlatego z jednej strony radość apostoła narodów, którą dziś słyszymy w tym fragmencie drugiego rozdziału pierwszego listu do Tesaloniczan, to zapewnienie, że przecież nie użyli żadnych słów pochlebstwa, że motywem nie była zachłanność, że nie szukali ludzkiej chwały, że stanęli jakby nieletni albo jak niańka, która karmi swoje dzieci. Właśnie dlatego chcieli podzielić się nie tylko Bożą Ewangelią, ale też swoim życiem. Nie być dla nikogo ciężarem, ale pracować i równocześnie głosić Ewangelię. Chwilę później Paweł doda słowa, których nie usłyszymy w dzisiejszej liturgii. Świadkami wy i Bóg, że względem was wierzących zachowywaliśmy się święcie, sprawiedliwie i nienagannie. Jak wiecie, każdego z was, jak ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy i dodawaliśmy otuchy i wzywaliśmy do tego, abyście postępowali w sposób godny Boga, który was zaprasza do swojego królestwa i swojej chwały. I to właśnie staje się powodem niezwykłej radości, tego nieprawdopodobnego dziękczynienia, że ci, którzy słuchali Ewangelii, przyjęli to słowo nie jako słowo ludzkie, ale odkryli prawdę o tym słowie. Usłyszeli i zobaczyli słowo Boga. I okazało się, że to słowo działa w nich cuda, ponieważ uwierzyli. Jaką pracę musiał włożyć Paweł i jego towarzysze, żeby właśnie w taki sposób być postrzeganym i żeby z odwagą i wprawdzie móc napisać do Tesaloniczan takie słowa. To rzeczywiście nie jest człowiek, który korzysta z przywilejów apostolskich, bo mu się należy, skoro głosi Ewangelię, skoro zwiastuje życie wieczne. On, który rozpoznał Chrystusa, wie, że ci ludzie po prostu potrzebują łaski, potrzebują Boga ponad wszystko. Dlatego będzie głosił, będzie pisał, będzie przypominał, będzie nieustannie przepowiadał prawdę o Bogu, który kocha człowieka, który chce zbawiać, który życie oddaje za nas. Dlatego Jezus nie waha się wypominać obłudy faryzeuszy, jednocześnie pokazując swoim najbliższym, swoim uczniom, jaka powinna być postawa serca. Bo ci, którzy są Jego wysłannikami już teraz, a za chwilę po Jego śmierci, po zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu i wreszcie po zesłaniu Ducha Świętego pójdą na cały świat, mają mieć serce, które nie żąda jakichś szczególnych zaszczytów czy przywilejów. Serce, które nieustannie rezygnuje z pozycji pozwalającej święcić triumfy nad innymi. Owszem, dobrze się słucha o faryzeuszach, ale gdyby Jezus stanął przed nami, przede mną i do swoich uczniów mówił słowa, które ostrzegają przed moim postępowaniem, przed moimi grzechami, a przecież każdy z nas lubi, kiedy się łechce jego dumę, poczucie wartości. Dobrze się czasem słyszy tych, którzy wspominają zasługi, tytuły, dokonania, nasze zasługi, nasze tytuły, nasze dokonania. Wielu chce mieć to swoje 5 minut w blaskach reflektorów. Można nawet dojść do wniosku, że my, wierzący, uczniowie Chrystusa, nie tyle jesteśmy solą dla tej ziemi, ale traktujemy siebie nawzajem jako crème de la crème na tym torcie społeczeństwa. Gorzko brzmią słowa Jezusa, ale jednocześnie jest w nich ukryta niezwykła troska, nieprawdopodobna czułość, z którą On patrzy i mówi do swoich uczniów, pokazując jednocześnie swoim życiem, że ten, który zwiastuje Królestwo Niebios, musi mieć inne serce. Oczywiście faryzeizm, o którym wspomina dzisiaj Zbawiciel, dotyka czy dotyczy nie tylko ludzi wierzących. Ta postawa ma też, jak mówi jeden z wziętych przed laty rekolekcjonistów, swoją ateistyczną frakcję. Bo będą wśród ludzi niewierzących ci, którzy są zgorszeni niekonsekwencją katolików, politykierstwem niektórych kapłanów albo zbyt ekonomicznie brzmiącymi ogłoszeniami parafialnymi. Potrafią uderzyć jakimś celnym i mądrym argumentem. Wciąż oburzeni. A oburzenie, jak wiemy, to taki gatunek niezadowolenia z siebie, które udaje, że jest niezadowoleniem z innych. Niestety bywa tak, że wrażliwość estetyczna zbyt często ukrywa etyczne niechlujstwo. A na to u swoich uczniów Jezus nie da zgody. Dlatego właśnie nieustannie jesteśmy prowokowani przez naszego Mistrza i Pana, przez naszego Zbawiciela, by stawać w prawdzie, czyli być pokornym. By nie bać się szukania własnej wartości i poczucia godności w tym, co objawia nam nasz Ojciec Niebieski. Dlatego właśnie warto uważnie słuchać Pisma Świętego. Dlatego tak bardzo potrzebujemy wspólnoty Kościoła. Dlatego wciąż chcemy się karmić Eucharystią. Dlatego jesteśmy nie z tego świata, choć właśnie temu światu zwiastujemy Ewangelię. Najlepszą wiadomość o zbawieniu, które się dokonało przez Jezusa Chrystusa w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu. I takiego przekonania serca, takiej wiary w moc Ewangelii i takiej miłości do Boga, który nie zrezygnował i nie zrezygnuje z nikogo z nas. Bo przecież, jak usłyszeliśmy we wczorajszej liturgii, wezwanie Boże i dary łaski są nieodwołalne. Takiej wiary, takiej nadziei i takiej miłości życzę wam, siostry i bracia. Amen.